Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Ucieszyli się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto Słowo Pańskie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, gdy za zamkniętymi drzwiami, z lęku przed ludźmi i przed światem, siedzieli uczniowie Jezusa sparaliżowani strachem, stanął Jezus pośród nich i przekazał im zwyczajowe pozdrowienie: pokój wam, szalom alechem. I później dał im ducha. Weźcie Ducha Świętego. To Duch Boga. Dar Jezusa Zmartwychwstałego dla nich. A 7 tygodni później, w ciągu 7 tygodni, Jezus ukazywał się im na ich drogach i pokazywał, że żyje. Po 7 tygodniach, jak słyszeliśmy Księgi Dziejów Apostolskich, dał im Bóg dar Ducha Świętego jako ich wyposażenie na stałe. Co się stało dzień Pięćdziesiątnicy i co się zaczęło? To klamra spinająca wydarzenie zmartwychwstania. Wieczór pierwszego dnia z dzisiejszej Ewangelii i ten sam dzień, pierwszy dzień po szabacie, 7 tygodni później, wypełnienie zmartwychwstania na uczniach Jezusa. Dar Ducha Boga. I wówczas zaczynają mówić, już się nie boją. I nie zważają na to, co zrobią z nimi ludzie. Zważają na to, co zrobi z nimi Bóg. I tym odznaczają się uczniowie Jezusa w każdej epoce. Nie są nad ludźmi. Nie są tymi, którzy nie odczuwają bólu i lęku zwyczajnego, ludzkiego, który może sparaliżować umysł, serca, ciało. Także nie można się ruszyć tam, gdzie by się chciało, według sumienia. Paraliżowanie strachem to stała metoda zniewalania ludzi. Dokonuje się różnymi środkami w historii. Różne środki są stosowane, bo różnie trzeba zastraszać, bo różne są wrażliwości i słabości ludzi. A Bóg wyposaża swoich w swojego ducha i tacy ludzie wyłamują się z szantażu, strachu i są niebezpieczni dla wszystkich, którzy zajmują miejsce Boga na drodze ludzi i uzurpują sobie boskie prawo stwarzania człowieka. Żeby zrozumieć, co się stało w dniu Pięćdziesiątnicy, co za nowa epoka zaczęła się wówczas. Epoka ze zwyczajnymi ludźmi, z grzeszącymi, ale wyposażonymi przez Boga w coś nowego. Żeby to zrozumieć, wagę tego wydarzenia, Cofnijmy się do pierwszych słów Boga o człowieku. Do słów, które słyszymy na początku. Księdze Rodzaju. Kim jest człowiek? Objawia Bóg ludziom, kim są. I w opowiadaniu o stworzeniu słyszymy, że człowiek to istota żywa. Nefesh Chaya. A istoty żywe to istoty ukształtowane z materii ożywionej. To żyjąca materia, nefesh chaya. I takie są też zwierzęta. W tym człowiek jest podobny do zwierząt. To mówi ten tekst. Wspólnota życia materii ożywionej to wspólnota ludzi i zwierząt. Ale jeden rodzaj istot żywych ukształtowanych z ożywionej materii ma coś więcej w tym tekście. Ma podobieństwo Boga, dymut Elohim. Podobieństwo Boga. Grecki tekst tłumaczy to ikona Boga. Wizerunek Boga ma w sobie. I to jest wyróżnik człowieka. Do definicji człowieka należy zatem być istotą żywą, czyli ukształtowaną istotą z żyjącej materii i być podobnym do Boga. Ta druga cecha wyróżniająca go jest oddawana w ludzkich językach później jako duch, duch człowieka. Człowiek to istota zatem jak zwierzęta i obdarzona duchem. Bo psychika, to mają też zwierzęta, należy jeszcze do żywej materii. To nie duch. Jesteśmy jak wszystkie istoty żywe, tak nas stworzył Bóg. I dał nam coś więcej niż wszystkim żywym istotom. Podobieństwo do siebie, czyli ducha człowieka. Ludzie zatem są wyjątkowymi istotami żywymi. Tak objawia Bóg w opowiadaniu o stworzeniu na samym początku Biblii. Wymiar ukształtowanej żywej materii i drugi wymiar w nich to wymiar ducha, czyli podobieństwo do Boga. Kiedy tracą ludzie podobieństwo do Boga, czyli wymiar ducha, czy ulega w nich zdegenerowaniu, przestają być człowiekiem, odczłowieczają się. Do definicji człowieka należy ten wymiar w sposób konieczny. Na czym polega zagłada w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju? Zagłada człowieka polega na tym, że degradacji ulega ten drugi wymiar. Człowiek chce być jak Bóg, a nie podobnym do Boga. I daje się skusić na coś, co go ma usamodzielnić od Boga. A to coś zaczyna degradować i niszczyć jego człowieczeństwo. I tak zaczął się grzech. Zło, które człowiek popełnia, a jest jedyną istotą zdolną do grzeszenia. Zwierzęta nie mogą grzeszyć. Nie mogą popełniać zła. Tylko człowiek to może, bo zło to związek z podobizną do Boga albo z jej odrzuceniem. Na czym polega potem zbawienie? Zbawienie polega na tym, że od trzeciego już rozdziału Księgi Rodzaju Bóg zaczyna ratować wymiar podobizny do siebie w człowieku, czyli wymiar jego ducha. Na czym polega zbawienie, które Bóg zapowiada przez pokolenia potem? W Mesjaszu. W kimś, kogo przyśle, kto dokona ratunku na zawsze i całkowicie zagrożonych ludzi, zagrożonych w swoim istnieniu, nie w estetyce, w byciu. To Jezus Chrystus, Bóg człowiek, kim on był według objawienia całej Biblii. Jezus Chrystus, jak mówimy, jest Zbawicielem ludzi. Tak został objawiony i objawił siebie jedynym Zbawicielem ludzi. Co się stało w Jezusie z człowiekiem? Jezus Chrystus stał się człowiekiem, wyznajemy. Co to znaczy? W świetle objawionych pism. Stał się człowiekiem, to znaczy został stworzony. Bóg stworzył siebie jako człowieka, tak jak każdego z nas. A więc stał się ukształtowanym z żywej materii, jeden wymiar, z całą psychiką. I też ma ducha człowieka, jak każdy z nas, bo jest pełnym człowiekiem. Ale ma też naturę boską. Jest Bogiem człowiekiem. Czym jest ten trzeci wymiar boski w Jezusie? To wymiar Ducha Boga, Ducha Świętego. Czyli w Jezusie są dwie natury i można tak to powiedzieć, trzy wymiary, bo do natury człowieka należą dwa, a ten trzeci jest wymiarem Boga. Bóg jest Duchem. I gdy teraz uczniom Jezus przekazuje Ducha po zmartwychwstaniu, a 50 dni później Bóg wylewa na nich swojego Ducha, co się dzieje? Staje się to, co Jezus zapowiada między innymi w Ewangelii Jana. Gdy mówi Nikodemowi w nocy, na początku tej Ewangelii, Nikodemowi, nauczycielowi Izraela, przedstawicielowi elity intelektualnej i duchowej, trzeba ci się powtórnie narodzić. Czyli musisz być stworzony na nowo. Musisz stać się nowym człowiekiem. Nowy człowiek to Jezus Chrystus. Człowiek, który jest pełnym człowiekiem, ma dwa wymiary i naturę ludzką. I ma trzeci, boski, w sobie z natury, Ducha Świętego. Natomiast nowi ludzie, których Bóg stwarza na nowo, według obietnicy Mesjasza Jezusa, to ludzie, którzy dostają Ducha Świętego, podobnie jak miał go Jezus. Z tym, że nowy człowiek po Adamie, Jezus Chrystus, miał ten trzeci wymiar z natury, a nie z daru, nie z łaski. A my zostajemy przez Boga stworzeni na nowo, na podobiznę Jezusa Chrystusa, czyli Boga, ale w człowieku, dostając Ducha Świętego jak On, ale z daru, jako obdarowanie, a nie z natury. I tak jesteśmy uczniami Jezusa. To się z nami stało, gdy zostaliśmy ochrzczeni, napełnieni Duchem, Duchem Boga. Dwa duchy w nas działają. Duch nasz, który jest specyficznie ludzką cechą pośród żywych istot, i Duch Boga, który jest darem od Stwórcy, a który był z natury wyposażeniem Jezusa Chrystusa. I gdy Paweł potem zawoła, jeden z jego uczniów, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus, to oznacza, że po wielu latach upodabniania się do Chrystusa doświadcza siebie nie utraty własnej tożsamości, tylko że Bóg zrobił z niego nowego człowieka, a nowy człowiek to Jezus Chrystus. I nie ma innego nowego człowieka z żadnego z nas, jak tylko tego, kto staje się podobnym do Jezusa. To nie jest podobieństwo kształtów, podobieństwo zewnętrzne, to podobieństwo sposobu chodzenia przez ten świat, a przede wszystkim związania z Bogiem, to nie jest zasługa, tylko dar. Ale dar, który mamy wziąć w ręce i nim obracać. On nie może spocząć. Podobnie jak Jezus w jednej z przypowieści mówi, że daje talent, czyli wielką sumę pieniędzy w ręce ludzi, żeby przynosiła zysk. Ta przypowieść jest bankierska, ale nie chodzi o bankowość, tylko o to, żebyśmy zrozumieli, co Bóg z nami zrobił, gdy nas wyposażył w ducha i co mamy robić z tym darem. Mamy stawać się podobnymi do Niego, odkrywać, że jesteśmy nowymi ludźmi, nie nad ludźmi i nie z własnych rąk, ale z daru Boga. To jest głęboki wymiar tego wydarzenia, które nazywamy zesłaniem Ducha Świętego. To finał historii zbawienia i początek przejęcia tej misji przez uczniów Chrystusa. Czy to jest możliwe, czy to tylko ideologia? To już każdy powinien sprawdzić sam. Nie można do końca przekonać nikogo, chyba że ten ktoś, jak i ludzie z nim, doświadczą czegoś nowego. Ducha Boga, który przekracza ograniczenia człowieka.